Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. I Państwo, cóż, tak jak jesteśmy już w zasadzie na początku roku akademickiego, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, a więc rozpoczynają się spotkania, debaty azjatyckie, które organizuje pan profesor Gawlikowski, szef Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Dostałem właśnie maila od miłej pani doktor Ławacz, która jest współpracowniczką pana profesora, o tym właśnie fakcie, że zapraszają państwo na spotkanie dyskusyjne, jak zresztą co miesiąc, ostatni czwartek. A tym razem tytuł jest angielski, spora część tego jest po angielsku. Do tego się później odniosę. Zapraszają, cytuję, zapraszają na spotkanie dyskusyjne. 70 years of the People's Republic of China Economic Achievements. Tak, zagadnienia przedstawią. Nie przedstawi, a przedstawią. Profesor Huang Weiping oraz profesor Peng Gang. Both from the Renmin University of China. Peking. Moderatorem będzie profesor Krzysztof Gawlikowski, Uniwersytet SWPS. Rzecz cała odbędzie się 26 września 2019 roku w godzinach od 18 do 20. Debata będzie na żywo transmitowana w internecie na stronie biblioteki. Przypominam, że spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej. 26-28 gmach imienia ST Kierbedziów. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres promocja@koszykowa.pl. Ja myślę, że ja to, znaczy nie, 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 chociaż spróbuję to implementować, chociaż nie jestem wręcz Tomasem. To, co ważne, to wszystko powiedziałem. I teraz to było info. Nie, to był tytuł China 70 Years in Invitation. A teraz z kolei mam info. Tutaj niestety też mamy, znaczy niestety, no właśnie, niestety mamy kombinowany tekst polsko-chiński. Polsko-angielski. No i cytuję dokładnie tak, jak to tutaj jest napisane. Debata, dwukropek. 70 years of the People's Republic of China Economic Achievements. 26.09.2019. No i cytuję tekst. W tym roku przypada rocznica 70-lecia utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Przechodziła ona różne fazy w swoim rozwoju, także trudne. Reformy zainicjowane przez Deng Xiaopinga w 1978 roku otworzyły niewątpliwie najbardziej owocny etap właśnie tego rozwoju. Chiny stały się nie tylko fabryką świata w cudzysłowie, ale i bankierem świata, a precyzyjnie inwestorem świata dzięki swoim ogromnym rezerwom walut i złota. Cytuję in extenso. W ciągu 40 lat reform statystyczny dochód na głowę mieszkańca wzrósł aż dwudziestokrotnie. Jeszcze nigdy żaden kraj nie rozwijał się przez kilka dekad w takim tempie i nie dokonał w tak krótkim czasie tak ogromnego skoku cywilizacyjnego. Chiny są teraz promotorem globalizacji i wolnego rynku, jak też dbałości o ekologię i o pokojową współpracę państw. Sukcesy chińskie w dziedzinie gospodarczej przedstawią dwaj profesorowie ekonomiści z Renmin University of China, Chińskiego Uniwersytetu Ludowego z Pekinu. Profesor Huang Weiping, który już gościł na naszych ławach, tak, oczywiście, przedstawi awans Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a profesor Peng Gang ich sukcesy w likwidacji biedy, będącej dziedzictwem zapóźnienia w rozwoju wojen i półkolonialnego wyzysku. No i tutaj jest druga część tekstu, którego nie będę czytał. Bo to jest powtórzenie tego, tej części polskiej w angielskim. Po angielsku. Podpisano profesor dr. habilitowany Krzysztof Wąglikowski, kierownik Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Tak. Mili Państwo, więc tutaj mam pewien, znaczy kilka pytań mi się nasuwa. Otóż w pierwszym tekście, który zaproponowałem, przedstawiłem Państwu, jest mowa o Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, a w drugim, jak przed chwilą też Państwu przeczytałem, kierownik Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Katedry Cywilizacji. No więc właśnie dobrze by było, żeby jednak ujednolicić w obydwu tekstach, to jest ukłon w kierunku pani, miłej pani Ławacz, ujednolicić w obydwu tekstach nazwę katedry. Mili Państwo, to oczywiście to jest drobiazg. Natomiast nie od dzisiaj, tutaj przejdę do takiej sprawy, która dla jednych jest oczywista, to znaczy dla mnie, a dla innych nie jest oczywista. Może być różnie interpretowana. Otóż ja myślę, że nie jestem wyjątkowym człowiekiem i nie należę do wąskiej grupy osób. Ja uważam, że w Polsce powinniśmy mówić po polsku. To znaczy inaczej. Nie tylko powinniśmy mówić po polsku, ale obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas i chcą być wysłuchani, nie tyle muszą mówić po polsku, bo nie, no to była przesada. Ale powinni organizatorzy tego typu spotkań, powinni doprowadzić do sytuacji, w której będzie tłumacz kabinowy, który będzie online, jak to tłumacz kabinowy, tłumaczył to, co mówią osoby mówiące w obcym języku. I wtedy uważam, że byłoby bardzo mądrze, gdyby obydwaj panowie profesorowie, byłby to ukłon w ich stronę, gdyby obydwaj panowie mogli mówić w swoim ojczystym języku, bo ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego zmusza się ich do mówienia po angielsku i nas po angielsku, podczas gdy ani jedna, ani druga strona nie używa języka angielskiego na co dzień. To nie jest język urzędowy obydwu stron. Więc byłoby, jak powiedziałem, grzeczne, gdyby obydwaj panowie mogli mówić po chińsku, a tłumacz kabinowy mógłby w nagłośnionej sali tłumaczyć to, co mówi pan profesor, tłumaczyć na język polski. To jest taka, i to myślę, że ukłon w kierunku panów prelegentów jest oczywisty. Myślę również, że znalezienie wśród tych dżentelmenów, którzy, taki jak pan profesor Garnikowski, osób, które płynnie mówią po chińsku i po polsku, nie stanowiło problemu. To oczywiście można powiedzieć, że to jest niewiele, ale no cóż, ja na przykład, i tutaj wcale nie mam zamiaru się krygować, mój angielski nie jest wystarczająco dobry, abym mógł słuchać tekstu angielskiego obydwu panów. Ponadto myślę, że nie jestem odosobniony, to jest raz. A dwa, w przypadku, gdy nawet niezwykle utytułowani dżentelmeni, gdy posługują się angielskim, to jednak możliwość wypowiedzenia się w chińskim i angielskim jest różne. Bez wątpienia, gdy mówią po chińsku, przy całej ich oczywiście umiejętności, znajomości języka angielskiego pełnej, jednak chyba jest lepsza. A więc w chińsku, po chińsku, mówiąc językiem Chińczyków, może inaczej, więc językiem Chińczyków, na pewno swoje myśli przedstawialiby zdecydowanie lepiej. Pełniej, głębiej. No ale to jest oczywiście taki drobiazg, który myślę, że jest istotny, ale to tylko dla nas, prawda? Chociaż, bo ja wiem, czy tylko dla nas? Przepraszam. Co ja chcę, ale to oczywiście to jest tylko drobiazg, no to w ogóle szczegół techniczny. Natomiast istotna jest sama debata, prawda? Temat debaty, no proszę nie zapomnieć o tym, że 1 października ci, którzy będą obchodzili, to będą obchodzili, ja na pewno będę obchodził, Święto Narodowe Chin, 70. rocznicę ogłoszenia Powstania Chińskiej Republiki Ludowej przez Mao Tse-tunga na placu Tiananmen. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w internecie właśnie ten moment, bo wielokrotnie go oglądałem. Nie dlatego, że ja tak kocham Mao Tse-tunga, bo niekoniecznie, bo wręcz niezupełnie, albo nie. Natomiast dlatego, że uważam, że Mao wtedy powiedział rzecz ważną, którą ja za panem profesorem Gawlikowskim, z którego zdania uczyniłem motto swojego nieistniejącego już, bo wyrzuconego, bo zlikwidowanego przez łobuzów Salonu 24, blogu Chiny widziane z daleka. Otóż tam przez te 8 lat istnienia tego bloku był na boku, w prawej stronie, było zdanie, eksponowane zdanie Mao właśnie z tego przemówienia 1 października, zdanie, które brzmiało: Chiny wstają z kolan. I nie mnie oceniać sylwetkę tego człowieka. Natomiast bez wątpienia to, co on wtedy powiedział, miało sens. Tak, Chiny zaczęły wstawać z kolan. Przykre jest to, że sam pan Mao Tse-tung, tenże polityk w późniejszych latach rzucił dwukrotnie Chiny na kolana z powrotem. W czasie Wielkiego Skoku, przynajmniej w czasie Wielkiego Skoku i w czasie rewolucji kulturalnej. Ale jakby na to nie patrzeć, ten moment w 1949 roku był, jak się okazało, przełomowy dla świata, dla całego świata. Trzeba było długo czekać, bo aż do 1978 roku, kiedy ci tak zwani reformatorzy w łonie najwyższych władz partyjnych doszli wreszcie do władzy i zaczęli, no właśnie, tutaj jest nieco przekłamania, powiedziałbym, że nawet więcej niż nieco przekłamania, które sam pan profesor Gawlikowski niejednokrotnie dementował, że to nie panowie, nie reformy zainicjowane przez Deng Xiaopinga. Tutaj to jest skrót myślowy, to sformułowanie. Reformy zainicjowane przez Deng Xiaopinga. Nie. Te reformy bardzo często, znaczy Deng bardzo często podążał za ludem, który wymuszał pewne reformy, jak na przykład reformę rolną. Więc to może nie do końca jest tak, ale w każdym razie bez Denga nic by się tutaj nie udało, gdyby byli w twardogłowi wówczas przy na przykład Banda Czworga, która przecież przez jakiś czas sprawowała władzę. Gdyby tamci byli, to po prostu Chiny znowu utonęłyby w krwi. I wtedy byłyby to zupełnie, w tej chwili byłyby to zupełnie inne Chiny. Więc na całe szczęście stało się tak, jak się stało. Na całe szczęście Chiny, czy to może właśnie, jakby to określić te 70 lat w skrócie, ogromnym skrócie, każdy skrót jest, zawiera w sobie ogromną ilość fałszu. No ale no, nie sposób nie próbować znaleźć tego skrótu myślowego. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, co to są ruchy Brauna. A ruchy Brauna to są jakby, wydawałoby się, takie nieskoordynowane ruchy cząsteczek powietrza, oczywiście. I można by je przyrównać na przykład do lotu muchy, która wydaje się, że ten lot jest zupełnie taki chaotyczny, prawda? Z jednego miejsca do drugiego. To ona tak lata, jakby nie wiedziała, czego chce. Przynajmniej nam się tak wydaje. Więc takich much są miliardy lub jeszcze więcej w tym powietrzu, w każdej drobinie powietrza. Znaczy, każda drobina powietrza składa się z miliardów takich ruchów. Tylko że można by powiedzieć, znaczy ja powiedziałem, że to są wszystko ruchy bez jakby, których nie widać kierunku. Otóż te ruchy Brauna. No w tym przypadku te ruchy Brauna, znaczy istnieje coś podobnego do ruchu Brauna w chińskiej polityce od 70 lat, a w szczególności od 78 roku, ale proszę Państwa, widać, że ten wektor jednak istnieje, zdecydowanie istnieje, on istnieje, to nie jest tak, że to wszystko jest takie bezładne, zupełnie bezładne, nie, to swoją bezładnością przesuwa się w jednym określonym kierunku. A dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że bardzo często ten kierunek jest wyznaczany przez wypadkową różnych sił politycznych w partii, w Komunistycznej Partii Chin. Bo to, że to jest oczywiście partia bardzo różnorodna, z wszelkimi możliwymi skrzydłami, to jest oczywiste, no, to jest zrozumiałe. Najlepszym dowodem tego był, podejrzewam, że istnieje w dalszym ciągu, frakcja maoistyczna, frakcja tak zwanych konserwatystów, bo to właśnie maoiści są nazywani konserwatystami, a to tylko z jednej strony, a przecież istnieją jeszcze ruchy, no na przykład tenże szef partii w Chongqingu, który to chyba w 12 roku, już zapomniałem niestety jego nazwiska, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, ale niestety mający bardzo nieciekawy program polityczny, gospodarczy miał świetny, ale najlepszym dowodem tego jest to, że ten Chongqing rozwijał się jak na drożdżach. Rozwija się w dalszym ciągu, mimo tego, że ten osobnik siedzi już w więzieniu. Od chyba 13 roku, od początku 13 roku. W każdym razie to nie jest istotne. Istotne jest to, że w tej partii istnieje cała masa różnego rodzaju skrzydeł. No bo skoro jest jedna partia rządząca, no to siłą rzeczy nie może być inaczej, prawda? Jak w każdej partii musi być jedno skrzydło, centrum, drugie skrzydło, minimum, no to jest minimum oczywiście, prawda? Natomiast w tych skrzydłach może być po paręnaście, A odłamów w centrum może być paranaście odłamów?
Tak, jak na przykład w PiSie, no,
na przykład w PiSie przecież jest dokładnie to samo. Czy w jakiejkolwiek innej partii. Więc co ja chcę przez to powiedzieć? No, chcę przez to powiedzieć, ta partia od 78 roku robi różne rzeczy, ale efekty tego działania, znaczy po pierwsze, robi różne rzeczy, ale efekty tych działań zawsze posuwają Chiny do przodu. Czy zawsze jest pytanie, czy nie można by było lepiej? Być może, zapewne, ale zrobiono tak, jak robiono. I ja odnoszę wrażenie, przyglądając się i gospodarce, i polityce wewnętrznej, również oczywiście polityce zagranicznej, przyglądając się tym działaniom partii, bo to zdaję sobie sprawę z tego, że to partia jest tym spiritus movens, przyglądając się tym działaniom, odnoszę wrażenie, że ta partia władzy, bo to jest partia władzy, po prostu, zwykła partia władzy, że ta partia władzy nie tylko się nie degeneruje, ale wręcz odwrotnie, uczy się na swoich błędach oczywiście, ale uczy się i jej posunięcia są właśnie coraz mniej wyglądają na te ruchy Brauna, są zdecydowanie bardziej skoordynowane niż jeszcze kilka lat temu. W takim widę jest ta super, hiperliberalna polityka podatkowa, która ma miejsce w ciągu ostatniego roku. No, super, hiperliberalna. Nie ma takiej, znaczy ja nie słyszałem o podobnej polityce na podobną skalę gdziekolwiek na świecie. No, na podobną skalę mogą być tylko w Indiach. Ale nie, tam zdecydowanie tego nie ma. Więc co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że przez te 70 lat KPH zaliczyło kilka razy upadki, o których wspomniałem, ale też od 78 roku może mówić w zasadzie o linii cały czas krzywej wznoszącej ich jako partię, a i Chiny jako kraj, a Chińczyków jako naród. I ja powiem Państwu tak, ja wiem o tym, że to nie jest popularne to, co powiem, ale to mnie akurat nie interesuje, czy się komuś to podoba, czy nie. Ja mam nadzieję, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat ta partia, i to bez względu na to, jak ona się będzie nazywała, to co ja w tej chwili powiedziałem, to jest jakby pokłosiem, tutaj troszkę odchodzę, to co ja w tej chwili powiedziałem, bez względu na to, jak ona się będzie nazywała, to jest pokłosiem tego, o czym pan profesor mówił, pan profesor Kaldykowski mówił, co się działo w 90-tych latach, kiedy KPH w rozmowach z Kuomintangiem było skłonne odejść w ogóle od nazwy Komunistyczna Partia. A więc, bez względu na to, ta partia władzy, obecnie nazywająca się KPH, i wszystko jedno, jak inaczej się będzie nazywała, ale będąca tą samą partią władzy, utrzyma się przez najbliższe kilkadziesiąt lat, zmieniając się, dopasowując się do rzeczywistości, czy dopasowując rzeczywistość również do potrzeb Chińczyków. Mam nadzieję, że ta partia będzie w dalszym ciągu robiła wszystko, aby Chińczykom żyło się lepiej. Bo to, proszę Państwa, nie nas ma to rajcować, to co władze w Pekinie robią. To ma cieszyć Chińczyków. A wiem o tym, że cieszy bardzo. Oczywiście w tej chwili jesteśmy na etapie wojny, którą wydali Chinom ludzie ze Stanów Zjednoczonych, elity amerykańskie i na pewno nie będzie łatwo. Natomiast jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat Amerykanie po prostu odpadną z tej rywalizacji. Przegrają ją. Przegrają wojnę, którą sami rozpętali. Sami oni rozpętali, a wojna trwa przy pomocy wszystkich białych i nie tylko. Wszystkich sojuszników amerykańskich wszędzie, na całym świecie, włącznie z Polską. Tak, więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że KPH kolejnymi posunięciami zarówno w sferze polityki gospodarczej, jak i polityki zagranicznej będzie umiejętnie prowadzić nawę państwową w obliczu barbarzyńskiego ataku białych małp i nie tylko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.